I taka muzyka na antenie Radia Wnet. Jest 9.39. Michał Pfaj przed chwilą, dyrektor Zamku Wedlów Tuczyńskich w Tucznie. Człowiek, który z formacją Pogodno grywa. Przed chwilą właścicielka i zapraszaliśmy na koncert do Mysłowic 31 sierpnia. A ze mną nasz gospodarz i gość zarazem, profesor Jan Szyszko. Witam serdecznie raz jeszcze.
Szczęść Boże, po raz drugi tego samego dnia.
No właśnie, no i co, nie nabroiliśmy trochę? Chyba ten poranek tak jakoś nam się powolutku udaje.
Mnie się wydaje, że jest sympatycznie.
No to właśnie.
A najważniejsze, że prawdziwie.
No właśnie, no to teraz nie będzie tak sympatycznie. Drogi panie profesorze, ile tutaj Włości ma w hektarach profesor?
170 hektarów wspólnie z żoną oczywiście.
No to dotacje cudnie płyną do kasy pana ministra.
To znaczy w ramach działalności charytatywnej nie pobieramy dopłat żadnych do tych gruntów, mimo że no, teoretycznie nam się należy minimum 60 tysięcy rocznie.
I co, zrezygnował z tego pan profesor? Dlaczego?
Tak, z bardzo prostego powodu. Dlatego, że no, właśnie działalność charytatywna to jest pierwsza rzecz, a z drugiej strony rzeczywiście to są nasze grunty, a nie lubię jakby mi ktoś chodził i mnie kontrolował jeszcze przy okazji, a wykonujemy prace, które są na pewno pożyteczne, dlatego, że to są pola doświadczalne.
A skoro doświadczalne, to ja już wiem, no to kasa płynie ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, prawda?
No, powiedzmy sobie, że może nie tak, dlatego, że również pełnimy pewną działalność charytatywną również dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, czyli te pola doświadczalne są udostępnione dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
Bez żadnych opłat? Nic?
Bez żadnych opłat, bez żadnego gratisu. Natomiast również są udostępnione dla studentów, dla podyplomowych studiów, które są prowadzone przez, były prowadzone i są prowadzone przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, ale przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej, polityka w tej chwili ochrony środowiska, ekologia i zarządzanie, a więc całe pola doświadczalne, które są nastawione z jednej strony na badania, a z drugiej strony na proces dydaktyczny. Te pola są również udostępnione miejscowemu samorządowi, a mianowicie udało się zrobić oczyszczalnię ścieków, a za moją zgodą, za naszą zgodą z moją żoną, jak również zgodnie całkowicie z prawem, te oczyszczone wody, które spełniają wszelkie standardy, są właśnie odprowadzane do tych zmeliorowanych poprzednio jeszcze dawno bagien. No i dzięki temu możemy obserwować, w jaki sposób działalnością gospodarczą można poprawić stan środowiska. W tych bagnach, proszę sobie wyobrazić, że
no to
w tej
wiem,
chwilece
to...
nawet i wiosną jest pstrąg i płynie szczupak, prawda, na tarło. A więc można gospodarczą działalnością zawrócić ścieki, czy też wykorzystać wody pościekowe w kierunku renaturalizacji środowiska przyrodniczego. I to jest moja współpraca, czy też nasza współpraca z żoną, z miejscowym samorządem, za co jestem w gruncie rzeczy również i wdzięczny samorządowi, z którymi się tu nieźle współpracuje.
No to co z tymi nagrodami, z tą fortuną profesora Jana Szyszko, o której wszyscy mówią, piszą do prasy, piszą artykuły, chociażby dość wymienić Dziennik Rzeczpospolita.
No ja mówię, rzeczywiście jest to dosyć nośny temat, ale chcę powiedzieć, że wydałem oświadczenie, to oświadczenie w tej chwili jest również rozsyłane odnośnie spraw związanych z tą moją działalnością charytatywną, związaną bezpośrednio czy z pieniędzmi, więc no, chcę powiedzieć, że w tym roku, w tym okresie, zresztą to napisałem w tym oświadczeniu, w okresie od roku 2010, że ona to zestawiła, dokładnie ta działalność charytatywna jest w wysokości 170 paru tysięcy złotych. W okresie, kiedy pełniłem ostatnio funkcję ministra, ponad 70 tysięcy złotych i oczywiście jest to przekazywane na cele dobroczynne, na cele charytatywne, ale zostałem zmuszony do tego, żeby to mówić, dlatego że no, jestem atakowany przez dziennikarzy, wysłałem im również to oświadczenie. No i prosząc, aby...
Zacytują.
Niech zacytują, mam nadzieję. Prosząc również, że być może, o ile tak chcą, to aby właśnie swoje dochody pokazali i również pokazali, jaki procent, jakie
sumy. No ale wtedy zasłonią się RODO, panie profesorze.
Przecież. No to nie wiem, czy by się zasłonią, ale ode mnie żądają tego. Jest to swego rodzaju również, ja bym powiedział, jakaś niedelikatność. Dlaczego? Dlatego, że no, są również i stałe zlecenia tutaj z moją żoną, gdyż pomagamy niektórym ludziom, którym rzeczywiście taka pomoc jest potrzebna, a niekoniecznie ci ludzie chcieliby wiedzieć, że są ich nazwiska ujawnione i na jakie cele. Tak. To jest po prostu niedelikatność, ja bym powiedział. No i tak to jest. Są stałe również zlecenia. I to od wielu lat w związku z tymi w tym roku.
Ale panie profesorze, ja zapytam tak, wrócimy za chwilę do tej wielkiej polityki, bo pan zawsze mówi jako i założyciel Porozumienia Centrum i człowiek, który był ministrem w czasach AWS-u. Mówiliśmy o tej próbie zamachu, pierwszej próbie zamachu na Lasy Państwowe. Czy panu nie jest przykro, że Prawo i Sprawiedliwość gdzieś tam po prostu pana zwekslowało w pewnym momencie? Ponieważ dla wielu osób, jakby nie patrzeć, zmiany na stanowisku ministra środowiska były zaskakujące, zwłaszcza, że z biegiem czasu to wszystko, o czym pan opowiada precyzyjnie, od wielu, wielu lat staje się faktem, tak jak z UNESCO, tak jak z Puszczą Białowieską, ze wszystkimi historiami, więc mi tak prywatnie, osobiście byłoby bardziej niż przykro, że macierzysta formacja, której jestem członkiem, nie jestem członkiem żadnej partii politycznej, ale tak pewnie bym się strasznie poczuł, nie wiem, opuszczony, niedoceniony i byłoby mi przykro, smutno. Panu?
Panie redaktorze, pierwsze sprostowanie. Ja nie byłem założycielem Porozumienia Centrum, natomiast wstąpiłem do Porozumienia Centrum, o ile mnie pamięć nie myli, chyba w 1992 roku, ale zostałem wiceprezesem i zresztą cały czas zajmowałem się sprawami programowymi, natomiast jestem członkiem, założycielem Prawa i Sprawiedliwości.
I tu
uważam sobie za ten zaszczyt, jest to kontynuacja prac Porozumienia Centrum. Natomiast ja nie czuję się, panie redaktorze, ja rozumiem politykę całkowicie. W każdej partii są różnego rodzaju opcje, prawda? Raz jedna uważa, że ta polityka prowadzona przez, powiedzmy, tam troszeczkę bardziej z jednej strony jest bardziej skuteczna, no to w związku z tym no, tak się wprowadzi politykę, żeby to wychodziło jak najlepiej. No, jestem święcie przekonany, że te wybory wygramy, a ta normalność wróci i te, powiedzmy, ja bym powiedział, taktyczne ruchy, bo tak to uważam, że to są jakieś taktyczne ruchy, na pewno zostaną zmienione. Tu nie ulega najmniejszej wątpliwości, że trzeba wyjaśnić sprawę związaną z Puszczą Białowieską, bo to jest skandal na, powiedzmy, obrażający Polskę.
Ale a propos tych zwycięstw, no sztucznie po raz pierwszy zwyciężył PiS.
Sztucznie po raz pierwszy zwyciężył PiS, muszę powiedzieć tu serdeczne gratulacje mieszkańcom, bo tak rzeczywiście do Europarlamentu tutaj PiS wygrał. Muszę powiedzieć, że w Hajnówce też PiS, powiedzmy, ma niezłe notowania.
No właśnie, miałem przypomnieć, aby pozdrowić, bo pan profesor mnie prosił, aby pozdrowić ten nasz Browski i Hajnówkę i Teremicki i Białowieże.
Serdecznie pozdrawiamy, natomiast no tu jeszcze druga rzecz niezwykle ważna jest, a to jest polityka klimatyczna, nazwijmy, o której jest w tej chwili mocno przecież no, ze względów chyba taktycznych, żeśmy oddali troszeczkę to, co żeśmy całkowicie wygrali, a
nie
to jest wielka szkoda.
Bo no, prawie więc, wszystko.
Więc mnie się wydaje, że troszeczkę, powiedzmy, jest, ale wszystko przed nami, musimy wygrać i powrócić do tego, gdyż jesteśmy liderem w zakresie, powiedzmy, nazwijmy to tej koncepcji polityki klimatycznej, niektórzy uważają religii już w tej chwili, a szczególnie w zachodniej Europie, gdzie nie liczy się ani prawda, gdzie nie liczy się ani, nie liczą się fakty, nie liczy się również etyka, tylko liczą się, ja bym powiedział, prywatne interesy poszczególnych, powiedzmy, już nawet nie państwa, nawet, powiedzmy, pewnych korporacji przemysłowych.
I grup interesów.
Grup interesów, prawda, gdzie ani prawda, ani nauka, ani etyka nie ma nic wspólnego. Zresztą będę o tym mówił, bo wyjeżdżam teraz na Ricze, na Sycylię, na kolejną sesję, 52. sesję Światowej Federacji Naukowców, gdzie będę otwierał w gruncie rzeczy ten kongres i będę właśnie mówił, czy etyka i nauka w jednoczącej Europie się jest jeszcze potrzebna.
Liczymy na
przykładzie właśnie polityki klimatycznej na podstawie skandalów w stosunku do Puszczy Białowieskiej. Będzie po mnie też otwierał pan prezydent Václav Klaus. jest tam sporo noblistów, więc będziemy się nad tym zastanawiali. Notabene naprawdę to jest wielki problem i ten dyskusja na ten temat trwa, czy w ogóle nauka jest potrzebna i etyka, czy też indolencja polityków w wielu wypadkach wystarcza.
Panie profesorze, to będziemy liczyć na obszerne korespondencje, będziemy się z panem łączyć.
Dziękuję bardzo, z przyjemnością.
I jeszcze jedna rzecz, bo tak jak mówię, eurodeputowany Ryszard Czarnecki wielokrotnie obiecał nam kartki pocztowe z miejsc, gdzie bywa, a bywa to tu, to tam. No to my poprosimy pana profesora Jana Szyszko o pocztówkę.
Przyślę również z podpisem, bo myślę, że to się uda właśnie głównego organizatora, czyli tego, który był 6-krotnie nominowany do Nagrody Nobla Fizyka Jądrowego, prawda? Ze względu na to, że był jednym z najbliższych doradców Jana Pawła II, zawsze te nagrody jak gdyby
nie zostały przyznane. No i powiedzmy o tej nagrodzie. Ja wczoraj wreszcie mogłem na żywo zobaczyć, panie profesorze, tutaj w stacji, to właśnie ten wspaniały dyplom. I tak, to była rzeczywista nagroda.
To jest rzeczywista nagroda, to od razu chcę powiedzieć, ale podatki żeśmy z żoną zapłacili od tego.
To było ile? 55?
Był to dyplom 55 tysięcy euro, o ile mnie pamięć nie myli, prawda? No i za to żeśmy dobudowali co nieco w stacji, prawda, gdzie mamy salę wykładową. I jeszcze drugie wyróżnienie jest tutaj bardzo dużo, o którym się nie mówi, a mianowicie w zeszłym roku uzyskaliśmy certyfikat za badania, które są prowadzone nie tylko na moich polach doświadczalnych, ale tu jeszcze jest 1000 hektarów pól doświadczalnych przy współpracy z lasami państwowymi. Od 30 lat te badania prowadzimy, sterujemy, powiedzmy, działamy za pomocą wychwytywania dwutlenku węgla, w jaki sposób można sterować występującymi gatunkami, jak podnosić produkcyjność masy drzewnej, jak tworzyć miejsca pracy. I te badania uzyskały certyfikat Lasy dla Ludzkości w Tuczynie, czyli
tutaj
w Tuczynie, czyli po angielsku nie będę mówił, jak dyplom wygląda, prawda, ale rzeczywiście jest i Polacy udowodnili, że są w stanie lasy, 1/3 Polski lasów jest w stanie rocznie pochłaniać dodatkowo 42 miliony ton dwutlenku węgla. Niech pan teraz to policzy razy 30 euro, bo teraz taka tona tak kosztuje mniej więcej. Ale myślę, że do tych spraw powrócimy.
Oczywiście.
A również nauka i wiedza zacznie się liczyć w przyszłości.
Panie i panowie, z prawdziwą przyjemnością nasz gospodarz i mój gość w poranku wnet, profesor Jan Szyszko. Dziękuję pięknie.
Dziękuję za przybycie i serdecznie zapraszam. To jest naprawdę ładne miejsce, ludzie sympatyczni. Można tu żyć.
Potwierdzamy. Panie i panowie, dżingiela, potem nasza dwójka gości ostatnich już dzisiaj, bo w blokach startowych uśmiechnięty, spokojnie, dostojnie wyglądający, w pięknym, siwym garniturze pan Edward Ząbek, dyrektor zakładu opiekuńczo-leczniczego w Tucznie. Panie i panowie, poranek wnet. Radio Wnet, panie i panowie, na deser w finale, za chwil kilka, raz jeszcze pani Lidia Sałachub, szefowa Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie, a teraz pan Edward Ząbek, dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Tucznie. Witam serdecznie, dzień dobry.
Witam serdecznie.
Opowiedzmy trochę o tym szpitalu, bo każdy z dyrektorów, patrząc na Żywiec, Koczów, Kędzierzyn, Koźle, gdzie wizytowaliśmy tamtejsze szpitale, to mówi zawsze, szpital swój widzę ogromny. A jak jest w przypadku pana Edwarda Ząbka?
No chyba również tak samo powiem o swoim szpitalu. Szumnie nazwanym szpitalu, ponieważ jest to zakład opiekuńczo-leczniczy. A
co jest specyfiką tego miejsca,
tak,
panie dyrektorze?
Pierwsze to, co przed chwilą powiedzieliśmy, że jest jeden z większych szpitali. Zakład opiekuńczo-leczniczy w Tucznie to jest największy zakład tego typu w województwie zachodniopomorskim, a może i nawet w większym regionie, ponieważ miejsc tutaj u nas jest około 90. Czyli 90 pacjentów w zakładzie opiekuńczo-leczniczym jest to dosyć spora liczba. Przeważnie zakłady opiekuńczo-lecznicze to są oddziały szpitalne. Około 25 łóżek szpitalnych. Natomiast tu jest samodzielny zakład, jeden z, tak jak powiedziałem, z największych.
jeden z największych i to wszystko wtucznie. A niech mi pan powie, jak to jest z doborem personelu, bo rozmawiając to tu, to tam, czy to jest Żywiec, czy to Kędzierzyn Koźle, czy to powiedzmy Jelenia Góra Cieplice, brakuje tych specjalistów i fachowców. Wszyscy mówią, że ci, którzy są znakomitymi fachowcami albo gdzieś za naszą zachodnią granicą, albo na wyspach, albo czasami nawet za wielką wodą, no i że brakuje tych rąk do pracy, tych fachowych lekarzy, masażystów, terapeutów. Jak to wygląda z perspektywy Tuczna?
Tak. Tutaj jest specyfika troszeczkę inna niż w tradycyjnym szpitalu. Bardziej oparta jest na średnim personelu medycznym, czyli pielęgniarkach, opiekunkach medycznych, fizjoterapeutach. Dlatego też może mniej odczuwamy potrzebę lekarską, natomiast niesamowite potrzeby są, jeśli chodzi o obsadę średniego personelu, czyli pielęgniarską. Tak to już jest, że no, czasy się zmieniają i też jeśli chodzi o formę zatrudnienia się zmienia. Więc na samym początku sytuacja była taka, że na 60 ponad pielęgniarek większość była zatrudniona na umowę o pracę, natomiast w tej chwili struktura się diametralnie zmieniła. Teraz dominuje umowa zlecenie ze względu na to, że pielęgniarka, szukając dochodów dodatkowych, przemieszcza się ze szpitali do szpitali, po prostu biorąc dyżury. Natomiast nie chce być związana z jednym zakładem, umową na stałe. Więc odsetek tych pielęgniarek, które mają umowę na stałe, jest bardzo mały i troszeczkę maleje niepokojąco.
Ile pensjonariuszy leczonych jest?
W tej chwili około 90, tak kontrakt przewiduje. Natomiast ciekawostką jest taką, że rozszerzamy troszeczkę swoją działalność. Mamy tutaj też oddział rehabilitacji stacjonarnej. Natomiast wiadomo, jak jest z finansowaniem opieki zdrowotnej. Musieliśmy poszukać alternatywnego, dodatkowego źródła finansowania, więc utworzyliśmy turnusy rehabilitacyjne. Bardzo ciekawa forma, a o ile szpitale i działalność szpitalną nie bardzo jest zgodnie z przepisami reklamować, natomiast nie ma żadnych przeciwwskazań, aby reklamować turnusy rehabilitacyjne. Już tutaj Państwo słyszeliście o walorach naszego regionu, więc naprawdę warto tutaj skorzystać z tych turnusów rehabilitacyjnych.
To są całoroczne turnusy? Można sobie bez względu na porę dnia, porę roku przyjechać? Czy są jakieś terminy ustalone?
Tak, ustaliliśmy terminy od maja do końca października. Ze względów tutaj na warunki nasze lokalowe, zresztą myślę, że najpiękniejsza ta pora to jest ta, o której mówię.
Jesień.
Są to 20-osobowe takie turnusy, bardzo ciekawie zorganizowane, nastawione na poprawę zdrowia z jednej strony, a z drugiej na poznanie naszego regionu.
Dziękuję pięknie za tą informację, bo jest ważna. My zachęcamy, aby słuchaczki, czy to w Krakowie 95,2 FM, czy w Warszawie 87,8, słuchacze także pojawiali się w tych miejscach, które wizytujemy. Pan dyrektor Edward Ząbek był naszym gościem. Dziękuję pięknie.
Również dziękuję.
A dla mnie jesień to najpiękniejsza pora roku. No i teraz na deser, taka wisienka na torcie. Raz jeszcze pani Lidia Sałachub, szefowa Gminnego Ośrodka Kultury. Pani Lidio, zapraszamy na to wszystko, co weekendową porą wydarzy się tutaj w Tucznie. Śpieszmy z informacjami.
Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam na kolorowy festiwal wodny Regaty Smoczych Łodzi do Tuczna oraz po tym festiwalu mamy świetny koncert na zamku, o którym wcześniej mówił pan dyrektor zamku, także serdecznie zapraszam nie tylko na tę imprezę, ale również do tego Tuczna i na turnusy rehabilitacyjne i do naszego pięknego malowniczego Tuczna, w którym jest cicho, spokojnie, przytulnie.
A czego życzyć pani Lidii Sałachub? Tak osobiście, tak zawodowo?
Że tego, co do tej pory już mam, ponieważ jest cudownie i wspaniale.
Uśmiechnęła się pani Lidia Sałachub. Wisienka na torcie dzisiejszego programu. 31 dzień naszej radiowej podróży. Chciałem powiedzieć peregrynacji, ale Jan Oleński, mój wydawca, popatrzyłby znacząco, pomachał do nas tutaj z perspektywy tych schodów prowadzących do stacji. Adrian Kowarzyk, osoba odpowiedzialna za fotogramy, fotosy, pomoc przy opisach naszych gości. Oczywiście te wszystkie filmy, które będzie można oglądać na naszym kanale YouTube'owym, cyberprzestrzennym. Karol Smyk, niezmordowany przy konsolecie. Szef naszego działu technicznego wciąż w trasie ze mną. Podziękowania dla Konrada Tomaszewskiego, nasz wydawca techniczny w Warszawie, w naszej cudnej powstańczej paście na 5. piętrze przy ulicy Zielnej, a także Aleksander Popielarz i jej wielkość Ania Kostrzewska. Dziękujemy. I co? Piotr Peter Szydłowski przy konsolecie w Warszawie, aby to wszystko, co opowiadamy tutaj, trafiało do Państwa. Gorące podziękowania dla pani Oli Janiszyn, naszej gospodyni. Pani Olu, dziękujemy pięknie i kłaniamy się nisko. Mamy nadzieję, że pojedziemy do tego Drawska o ustalonej porze i nie będziemy tutaj bałaganić, bo turystów przybywa, co nas cieszy. Za chwilę już na antenie Radia Wnet muzyczne konfrontacje z ukłonami dla pana doktora Romana Zawadzkiego. Tomasz Wybranowski, to ja, jak mówią Francuzi, że c'est moi, ku dobru i światłu, a jutro poranek Wnet z Drawska Pomorskiego. Jest 9:58.